Obłóczyny. Grono morskich panien powiększyło się o jedną jeszcze oblubienicę Chrystusa. Heda Dorszówna, znalazłszy u stóp Pana przytułek przed burzami życia, postanowiła na zawsze pozostać w murach klasztoru i poświęcić się odtąd wyłącznie miłości Boga, modlitwie i dobrym uczynkom. Dla dopełnienia ceremonii obłóczyn zjechał do monasterza opat Kartuzów i wezwał do asysty księdza kapelana Pszenickiego wraz z wikarym z Odargowa. Obrzęd odbył się w czasie uroczystej Missa Pontificalis Virginum. Po komunii opat celebrujący w białym habicie z mitrą i krzyżem na piersi zasiadł na tronie prałatów na stopniu górnym wielkiego ołtarza, a ksiądz proboszcz Jantarowski jako mistrz ceremonii zaintonował wyjątek z paraboli o 10 pannach. Dziewice roztropne, przynieście swe lampy. Oto małżonek się zbliża. Wyjdźcie mu na spotkanie. Chór mniszek za kratą prezbiterium odpowiedział mu hymnem świętego Ambrożego. Jezu, korona virginum. Zagrały uroczyście dzwony i szpalerem wiernych w towarzystwie druhen weszła do kościoła Heda. W stroju białym, weselnym, w koronie z kwiatów pomarańczy, z welonem przesłaniającym słodkie jej zamyślone oblicze, wyglądała jak jedna ze świętych dziewic na obrazach szkoły prerafaelickiej. Z zapaloną świecą zbliżała się nowicjuszka do ołtarza i uklękła na najniższym stopniu. Wtedy opat, powstawszy z tronu, wezwał ją w imieniu niebieskiego małżonka. Przyjdź, oblubienico moja. Oto jestem, zabrzmiała cicha, pokorna odpowiedź. I podeszła ku niemu o jeden stopień. Z głębi odezwał się śpiew mniszek. Przyjdź, oblubienico moja, zima już minęła, synogarlica grucha, winogradu kwiaty napełniają powietrze balsamiczną wonią. Przyjdź, oblubienico moja. Wtedy znów podeszła ku niemu o jeden stopień i pochylając z pokorą głowę, wyszeptała. Oto jestem, Panie, oblubienicą siemienie Twoją, oblubienicą tego, któremu służą aniołowie, którego piękność podziwiają gwiazdy. Wezwana po raz trzeci przez kapłana, podniosła się z klęczek i podtrzymywana za ramię przez diakona podeszła do stóp tronu. Tu uklękła. Wśród uroczystej ciszy zawiązał się między oblubienicą a celebransem rytualny dialog. Czego pragniesz, córko? Przewielebny ojcze, przenikniona gorącą i serdeczną tęsknotą ku Bogu, w związku z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, chcące resztę życia mego spędzić na adoracji Przenajświętszego Jego sakramentu, przy zachowaniu reguły świętego Franciszka, proszę Cię, kornie, Ojcze Przewielebny, o łaskę i przywilej zakonnego habitu. Użyczę Ci go, córko, jeśli posiadasz pewną i niezłomną wiarę, że podołasz nowym, szczytnym zadaniom, że potrafisz żyć, jak na ofiarę poświęconą świętemu sakramentowi przystało. Mam głęboką nadzieję, że sprostam swym obowiązkom wspomagana przez nieprzebraną łaskę i nieskończoną dobroć Zbawiciela mego, Jezusa Chrystusa. Oby Bóg, córko moja, użyczył ci wytrwania. Tu celebrujący ukląkł naprzeciw ołtarza i podniesionym głosem zaintonował Veni Creator. Pieśń podjął chór niewidzialnych mniszek i kościół cały zabrzmiał melodią weselnego hymnu. Obaj asystujący kapłani odprowadzili nowicjuszkę do klęcznika i oddali w ręce dróżek. Te zdjęły z niej welon oblubienicy, koronę z kwiatów pomarańczy i rozpuściły jej na plecy bujne skręty warkoczy. Ksiądz Pszenicki rozłożył na kolanach opata serwetę, a diakon podał mu na tacy nożyce. Okryta złotolitym płaszczem włosów uklękła Heda u stóp celebrującego. On ujął złocisty jej pługaj lewą ręką i przez chwilę jakby go ważył. Potem przyłożył ostrze nożyc i uciął włosy powyżej karku. Błysnęły po raz ostatni w blasku świec i rozsypały się złotą strzyżą na białym obrusie. Druhny przyodziały oblubienicę w błękitny habit, a diakon podał jej z koszyka pełnego płatków róż pas skórzany, kaptur mniszy i czarny welon. Siostro Alicjo! Przemówił opat, po raz pierwszy nazywając nowicjuszkę jej nowym klasztornym imieniem. Przyjm ten pas zakonny i pomnij na to, że podobnie jak skrępujesz nim biodra swoje, tak na przyszłość skrępujesz i zwiążesz wolą zapędy krwi mieszczące się w lędźwiach. A oto kaptur twój i welon, które ci odtąd nosić przystoi. Niechaj ci one przesłonią widok na sprawy błahe i doczesne, a zwrócą twe spojrzenie ku rzeczom wiecznym, bo powinnaś wiedzieć, że są symbolem samotności życia w Bogu. W końcu powstawszy, ze słowami przyjmij, najdroższa siostro, światło Chrystusa, podał jej zapaloną świecę. Potem pokropił ją święconą wodą na krzyż i zaczął tłumaczyć jej piękno i poezję życia klasztornego. Nie oglądaj się poza siebie na porzucone przez się rozłogi świata i nie żałuj, córko moja, niczego, coś pozostawiła poza furtą klasztoru. Bo cząstka, którą obrałaś, lepsza jest i nie będzie ci nigdy odjęta. Zamiast czczych zajęć światowych będziesz spełniać odtąd dzieła miłosierdzia, pokutować za drugich, modlić się za tych, co się modlić nie umieją lub nie chcą. Przyczyniać się będziesz do powiększenia i wzmocnienia ligi duchów dobrych w walce wieczystej z synami piekieł, by zadość uczynić Panu za nienawiść, którą ku niemu zioną. Męki się nie lękaj, cierp, zmagaj się i łam z sobą, a będziesz szczęśliwa. Kochaj swego niebieskiego oblubieńca, a przekonasz się, jak słodkim, jak nieskończenie czułym jest dla swych wybrańców. Miłość Jego jest tak ogromna, że nie będzie nawet czekał twego oczyszczenia przez zgon, by cię wynagrodzić za cierpienie. Przed czasem już za życia obsypie cię swymi łaskami i jak święta Teresa z nadmiaru tęsknoty za nim błagać go będziesz o przyspieszenie dnia śmierci. Na koniec pamiętaj, córko moja, że podwaliną życia klasztornego jest ubóstwo, czystość i pokora. Wyposażona w te trzy cnoty stawisz zwycięsko czoło wszystkim, choćby najzajadlejszym atakom i zakusom szatana. A teraz, siostro Alicjo, błogosławię ci na nową drogę żywota w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Powstał i z wzniesionymi ku stropowi świątyni oczyma modlił się. Panie, przyjmij tę dziewicę ofiarowującą ci się jak hostia za grzechy świata. Organy zagrały Te Deum. Siostra Alicja z płonącą świecą w ręce, poprzedzana przez diakona z krzyżem i gromadkę wiernych, a w ślad za nimi opat wsparty na pastorale, wyszli z kościoła na podwórze. Melodia hymnu ścichła. Nowicjuszka zbliżyła się ku bramie od podwórca wewnętrznego i uderzając o nią trzykrotnie prawą ręką prosiła. Otwórzcie mi podwoje sprawiedliwości, bo wszedłszy uczynić chcę wyznanie Panu. I otwarła się brama na podwórzec drugi, odsłaniając w głębi zastęp mniszek. To są podwoje Pana, tylko sprawiedliwi mogą je przekroczyć, śpiewał chór morskich panien. Wejdę do miejsca przedziwnego tabernakulum, wejdę aż do samego przybytku Pana, odpowiedziała siostra Alicja i śmiało posunęła się ku progowi. Dom to pański, dom to silnie zbudowany, mocno spoczywa na skalnej podwali, ostrzegały ją mniszki. Lecz nowicjuszka, nie uląkłszy się przestrogi i ważkości obowiązków, które ją czekały, uklękła na progu i zwrócona ku opatowi rzekła głosem stanowczym. Tu miejsce mego spoczynku na wieki wieków. Tu zamieszkam, albowiem to miejsce sobie wybrałam. I podniosła ramię, i pokazując palec zdobny pierścieniem ślubnym, zawołała. Pan mój, Jezus Chrystus, związał mnie z sobą pierścieniem, który zdobi mnie jak małżonkę. Na koniec zdobyłam to, czego tak pragnęłam. Na koniec mam to, czego tak wyczekiwałam. Oto złączona jestem w niebiosach z tym, którego tak umiłowało serce moje. Opat wzniósł ręce ku jasnemu, pogodnemu w tej chwili niebu, i patrząc w lazur błękitu, błagał Pana zastępów o utrwalenie tego, co zdziałał w duszy świeżo poślubionej mu dziewicy. Z grona zakonnic w głębi podwórca odłączyła się matka Anastazja i podeszła do progu bramy. Pani, zwrócił się do niej arcykapłan, oddajemy w Twe ręce tę nową oblubienicę Chrystusa. Utrzymuj ją, Pani, w świętym postanowieniu, któremu zaświadczyła dziś w sposób uroczysty, pragnąc poświecić się Bogu jako ofiara na Jego ołtarzu. Przygotuj ją, Pani, do wieczystego związku z niebiańskim małżonkiem i w tym szczęśliwym przyroście powierzonej Ci gminy dusz znajdź nowe bodźce do troskliwości macierzyńskiej. Przeorysza odebrała siostrę Alicję z rąk opata, objęła ją serdecznym, miękkim ruchem ramienia i uprowadziła z sobą w głąb ku oczekującym towarzyszkom. Zamknęły się za nimi powoli skrzydła bramy.